Szczęść Boże w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Witają się z Wami Marta Klimczak
i Emanuela Kwaśniak. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Powiedział święty Jan Paweł II 4 czerwca w 97 roku podczas pielgrzymki w Kaliszu.
Dziś z naszymi gośćmi porozmawiamy na temat jednej z największych wartości, jaką jest życie, a w studio razem z nami Krzysztof Pacenowicz.
Szczęść Boże, witam.
I Dominik Nienartowicz.
Dzień dobry, cześć.
Członkowie ruchu ProLife, ale wiemy, że nie tylko. Wiemy, że w szczególny sposób angażujecie się w obronę życia poczętego. Powiedzcie naszym słuchaczom parę słów na temat waszych funkcji i działalności na rzecz ProLife.
Jestem prezesem Ruchu Obrony Życia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej już od tamtego roku. Nasza działalność opiera się głównie na inicjatywach takich oddolnych, takich jak na przykład Różaniec, który prowadzimy w każdy poniedziałek o 22. Co prawda, tak żeby być całkiem szczerym, to teraz mieliśmy taką trochę przerwę z racji na sesję i też takie inne sprawy. Ale po sesji mam plan, żeby reaktywować Ruch Obrony Życia, żeby z powrotem to wszystko działało, tak jak to miało miejsce wcześniej. Wracając do tych inicjatyw, to właśnie takie różanie za 22, połączony właśnie z taką modlitwą w intencji dzieci poczętych, a nienarodzonych oraz ich matek. Kolejną taką inicjatywą jest też Marsz dla Życia. To jest taki sztandarowy punkt naszego programu, naszego ruchu, który odbywa się w czerwcu lub w maju każdego roku. Tam gromadzą się rodziny z dziećmi i po prostu to jest święto życia, święto zwycięstwa życia nad śmiercią i święto tak naprawdę rodziny, ponieważ uważamy, że rodzina jako podstawowa cząstka społeczna jest podstawą naszej egzystencji, podstawą przetrwania naszego gatunku. I idealnym przykładem, modelowym przykładem tego, jak powinien żyć człowiek współczesny.
Czyli razem z nami prezes, a Dominik, jaką ty pełnisz funkcję?
Ze mną było dosyć ciekawie, bo zaczynałem od wolontariatu. Jakby cała moja przygoda z ruchami ProLife, czy w ogóle z takim działaniem, to był wolontariat. Niezależnie czy w tej fundacji, w której działam, czy w innych organizacjach, to zawsze był wolontariat. I to mnie pociągnęło ku temu. I wszystko zaczęło się od wolontariatu, później przez środowiska, w których się obracałem, liceum, samorząd tam i jakby te wszystkie sfery ludzi pociągnęły mnie do tego, że coraz większą rzeszę ludzi zacząłem jakby nie tyle przyciągać do siebie, co poznawać po prostu i przez to jakby tam tą osobową relację gdzieś tam poszedłem o ten etap wyżej, gdzie stałem się tym koordynatorem wolontariatu w fundacji. No a teraz już przez tą przestrzeń lat, którą tam gdzieś przepracowałem, przedziałałem jako wolontariusz, zyskałem właśnie miano wiceprezesa fundacji.
Pięknie. Chłopaki, powiedzcie, ponieważ jest wiele różnych dziedzin, gdzie moglibyście się zaangażować społecznie, dlaczego akurat ProLife?
Ponieważ uważamy, że obrona życia, szczególnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy jest taka nagonka i taki hejt skierowany w stosunku do osób, które bronią życia i które stają murem za tym, aby chronić dzieci poczęte, jest bardzo potrzebny. Trzeba uświadamiać i edukować młodych ludzi, którzy w natłoku tylu różnych informacji pochodzących z różnych źródeł czasem nie mogą odróżnić, co jest wartością, a co jest przeciwieństwem wartości, co jest antywartością.
Dla mnie ten wolontariat w fundacji jakby dla życia był wyzwaniem. I to jest właśnie to, co mnie najbardziej pociągnęło, że można, jakby trudno jest oceniać jakby wartość pomocy komukolwiek, ale ta podstawowa wartość życia, że jakby bronienie głosu tych, którzy tego głosu nie mają, jest jakby takim wyzwaniem, bo no jednak we wszelkich środowiskach, czy kościoła, czy poza kościołem, że te zdania są bardzo podzielone i właśnie to jest takie spore wyzwanie, które osobiście mnie pociągnęło, żeby tego życia bronić i temu służyć właśnie.
Już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a tymczasem zapraszamy na piosenkę.
Tak to jestem ja. Jeszcze nieba czuję smak. Tak to jestem ja. On mnie stworzył, On mnie chciał. Sercem mały kwiat, tak to jestem ja. Czuję cię, choć nie wiem jak. Proszę, pozwól mi, bym przy tobie zaczął żyć. Proszę, pozwól mi być radością twoich dni. Proszę, pozwól mi, przy tobie zaczął żyć. Proszę, pozwól mi być radością twoich dni. Tak to jestem ja. Pod twym sercem mały skarb. Tak to jestem ja. Teraz nieba czuję. Proszę, pozwól mi, bym przy tobie zaczął żyć. Proszę, pozwól mi być radością twoich dni. Proszę, pozwól mi, bym przy tobie zaczął żyć. Proszę, pozwól mi być radością twoich dni.
Jesteśmy w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja przed mikrofonem Emanuela i Marta, a tematem naszej dzisiejszej audycji jest obrona życia tych najbardziej niewinnych i bezbronnych, czyli dzieci. Przed przerwą mówiliście o tym, jak to się stało, że zaczęliście taką właśnie działalność na rzecz pro-life. Powiedzcie, czy zdarza Wam się spotkać z hejtem w związku właśnie z tym, że działacie broniąc życia niewinnych?
To znaczy tutaj na uczelni, w tym środowisku, z racji na to, że studiują tutaj raczej ludzie, którzy wyznają podobne albo nawet i takie same wartości, no to się praktycznie nie zdarzyło, ale w środowisku, na przykład z którego pochodzę, tam z liceum i gimnazjum, wśród moich znajomych, no to spotkałem się kilka razy właśnie z takim hejtem, jakąś nagonką, z wrogimi reakcjami. Po prostu uważam, że nie należy się tym przejmować, robić swoje po prostu i tyle.
No w moim przypadku było tak, że praktycznie ten hejt się cały czas gdzieś przejawia, że ta taka jakby nienawiść, czy trochę nieszanowanie swoich wzajemnych zdań ciągle się przewija. Oczywiście nie z wzajemnością, że to jednak szacunek należy każdemu, niezależnie czy ma inne zdanie od ciebie, czy takie samo.
Czyli cały czas spotykacie się z hejtem. Powiedzcie, czy macie jakiś pomysł na to, skąd on się bierze, skąd taka nienawiść właśnie do podstawowej wartości, jaką jest życie?
No cóż, myślę, że ta nienawiść i to zło, które emanuje tak w dzisiejszym świecie, pochodzi od tego, że ostatnia walka, jak odbędzie się między złym duchem Panem Bogiem, odbywa się na polu właśnie obrony życia. Tak słyszałem właśnie od pewnej osoby, której mam zaufanie takie, jeśli chodzi o sprawy religijne. I nie wiem, czy to był właśnie jakiś ksiądz czy biskup, nie pamiętam już teraz, ale w każdym razie słyszałem, że to będzie właśnie ostatnie pole bitwy. W czasach ostatecznych będzie bitwa między właśnie złym duchem, a dobrym między na polu właśnie obrony życia. Stąd wynika to, że współcześnie spotykamy się z tak wieloma przykładami, gdzie życie jest jawnie dyskryminowane, jest po prostu, są próby, żeby życie zdeptać, zniszczyć. A naszym celem jest po prostu to, żeby pokazywać to z jak najlepszej strony. Właśnie po to są te marsze organizowane, po to są różańce, żeby pokazać, że obrona życia to nie jest tylko jakieś świętoszkowanie, jak to niektórym się wydaje, albo jakaś dewiacja, jakaś nienormalność, tylko że to jest jak najbardziej normalne i staramy się właśnie poprzez na przykład to właśnie ruch obrony życia u nas w WSK SIM pokazać, że połączenie modlitwy z takim działaniem społecznym jest jak najbardziej możliwe, że to się nie wyklucza w ogóle.
Bardzo często, kiedy rozmawiamy z kobietami o aborcji, wspominają one, że to czasami mężczyźni proponują kobietom aborcję. Jak myślicie, dlaczego taka myśl pojawia się u mężczyzn? Taka chęć rzucenia odpowiedzialności za życie?
No trochę tutaj trzeba zwrócić uwagę na myślenie mężczyzny, że jednak mężczyzna jest zdobywcą i w pewnym sensie ceni też sobie tą wolność, a jednak dziecko w pewnym sensie staje się wyzwaniem dla niego, ale z drugiej strony jest tym ograniczeniem jego wolności, w sensie on musi coś zrobić, żeby to dziecko wychować, poświęcić swój czas. A ta jakby myśl wynika z tego, że on zwyczajnie tego nie chce, on boi się jakby podjąć tą odpowiedzialność, bo to jednak jest ogromna odpowiedzialność, żeby coś takiego jakby podjąć, to przedsięwzięcie, mówiąc tak materialnie.
No cóż, podpisuję się pod tym, co powiedział Dominik, no cóż to więcej można dodać, no. Mężczyzna ma taką naturę, jaką ma, jest po prostu nastawiony na zdobywanie i w przypadku niektórych mężczyzn, to może to zabrzmi troszkę brutalnie, ale dziecko jest pewną przeszkodą, jest takim czymś, co staje jakby na drodze do jego jakiegoś rozwoju osobistego, do rozwoju kariery. Przypuszczam, że w wielu przypadkach tak może być, że mężczyzna sobie coś zaplanował, uknął sobie jakiś plan na życie, a tu nagle pojawia się dziecko i wtedy właśnie wychodzi dojrzałość mężczyzny, czy ucieknie od przysłowiowego problemu, czy podejmie rękawice i po prostu zmierzy się z tym, czy po prostu ucieknie.
No właśnie, bardzo dużo mówicie o tej naturze męskiej, tak, że gdzieś to dziecko może być przeszkodą, ale czy to nie jest tak, że prawdziwy mężczyzna właśnie powinien tutaj podjąć tę odpowiedzialność? To chyba też powinno wynikać z jego natury, tak? Jakaś taka odpowiedzialność za kobiety i za dziecko.
No tak, no tutaj pojawia się jakby kolejny problem, że jakby ta męskość w dzisiejszych czasach się trochę zaciera. Że to już nie jest ta męskość, powiedzmy, która była x lat temu, gdzie nie było, nie wiem, tej ery internetu, powiedzmy, gdzie te wszystkie jakby granice chociażby poznawania się osób się zatarły i jakby poznajemy się na bazie wiadomości, które wysyłamy w internecie, tak? I właśnie tym atutem mężczyzny, takim największym w życiu jest właśnie wierność i on boi się jakby podjąć tej wierności z tą jedyną kobietą.
Dobrze, na ten moment bardzo wam dziękujemy. My zapraszamy na krótki przerywnik muzyczny.
Marsz dla życia. Marsz dla życia. Marsz dla życia. Marsz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem. Marsz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem. Marsz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem. Marsz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem. Marsz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem.
dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia. Zebraliśmy się tu wszyscy, aby coś się zmieniło. Liczy się tylko prawda oraz prawdziwa miłość. Ona jest naszą siłą, nie możemy cicho być. Chcemy dać życie dzieciom, bo sami chcemy żyć. Nie wystarczy tylko być, trzeba też rozmawiać, reagować, działać i nigdy się nie poddawać. Ta złota zasada do przodu nas pcha. Nie trzeba nic udowadniać, bierz to ty i ja. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia. Zawistnych wielki szok, że ciągle dajemy radę i płyniemy pod prąd. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Bo z roku na rok jest nas coraz więcej. Wszyscy w górę ręce, transparenty i flagi. I co by nie gadali, my się nie poddamy. Powtórz się z nami, ten refren jest prosty. Nie ma co się złościć, grają dla was, są gorzej. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia. Nie bądź cicho, nie ma nic do ukrycia. Teraz wszyscy razem masz dla życia.
Jesteśmy w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Przed mikrofonem Marta i Emanuela. A dzisiejszym tematem jest obrona życia tych najbardziej niewinnych i bezbronnych, czyli dzieci.
Powiedzcie, a bardzo mocno angażujecie się w obronę życia. W jaki sposób zachęcić młodych ludzi, aby tak jak wy, również chcieli się zaangażować w obronę tych niewinnych?
Myślę, że po prostu trzeba dotrzeć do młodego człowieka w taki sposób, jaki on tego chce. Nie ma co tutaj na siłę kombinować i szukać jakichś wymyślnych sposobów, tylko trzeba przedstawić to w sposób atrakcyjny dla młodego człowieka. A co przedstawić? Ano to, że żeby sobie po prostu zadał pytanie, od kogo pochodzi życie i co sprawiło, że jest na tym świecie. I jeżeli człowiek sobie, tak przynajmniej ja uważam, że jeżeli człowiek sam sobie uświadomi, jak wielką wartością jest życie, jakim wielkim cudem jest to, że jego rodzice połączyli się i dali nowe życie, czyli dziecko, to dopiero wtedy ta osoba może tak naprawdę sobie uświadomić, dociera do niej, czym jest życie, jak wielkim jest cudem. A jak to zrobić? No poprzez jak dotrzeć do tego młodego człowieka? Poprzez obraz przede wszystkim, nowoczesny, poprzez montaż dobry, poprzez dobre zdjęcia. Bo wydaje mi się, że dzisiaj jest taka kultura obrazu troszeczkę i do młodego człowieka trzeba docierać obrazem. Kultura obrazu to jest to, co dzisiaj młody człowiek, czym jest zainteresowany, co go, że tak powiem, kręci.
Myślę, że uświadomienie ludzi to przede wszystkim przedstawienie zagrożeń, jakie wynikają z aborcji, więc może Dominik, ty powiesz nam o zagrożeniach, jakie wynikają z aborcji.
Przede wszystkim jeszcze trochę nawiążę do tutaj wypowiedzi Krzysztofa a propos tego, co rodzice przekazują swoim dzieciom, że jednak ja często spotykam się z tym, że dzieci rodziców, czy w szkołach, czy gdzieś tam w tych wszystkich środowiskach, w takiej zwykłej rozmowie, one często są nieświadome tego, co mówią, że one przekazują jakby wartości swoich rodziców, ale nie przepracowane w sobie. I ja właśnie gdzieś tam do tego doszedłem, że dlaczego ja mam przyjmować coś od rodziców, jakby będąc tego nieświadomym? I wytyczyłem sobie taką granicę, taki czas na jakby przepracowanie w sobie tego, że nie zawsze byłem za życiem, nie zawsze chodziłem do kościoła. Zrobiłem sobie czas jakby na przemyślenie tego i sam doszedłem do tego, że jednak to są rzeczy wartościowe i warto za nimi iść. Więc to jest właśnie ta nieświadomość młodych ludzi odnośnie tego jakby zdania, które przekazują im rodzice. A propos zagrożeń, które jakby biorą się z samej aborcji, to często jakby argumentem właśnie ludzi, którzy często kobiet, które gdzieś tam są za aborcją, czy chcą mieć to prawo do tej aborcji, jest to, co w przypadku gwałtu, tak? Że jednak to jest jakby no straszna rzecz, jakby nie patrzeć na to. I co w takim przypadku, nie? Że przecież kobieta nie może patrzeć na swoje dziecko przez pryzmat, powiedzmy, tej osoby, która dokonała tego, powiedzmy, czynu. I ona by chciała to dziecko zabić. I w takim razie warto sobie zadać pytanie, dlaczego dokonywać większego zła, skoro jakby sama aborcja w sobie, ona już pociąga za sobą kolejne rzeczy, że nawet jeśli już, powiedzmy, dokona się to zło, czyli ta aborcja, no to pociąga za sobą przy kolejnym dziecku na przykład, już tym chcianym, powiedzmy, wprost, to pociąga za sobą na przykład syndrom straceńca. To dziecko zawsze będzie czuło obecność tego drugiego, mimo iż nie wie, że ono było, bo często rodzice o tym nie mówią. Ale też w samej kobiecie warto zwrócić uwagę na to, że po dokonaniu aborcji sama ta kobieta nie jest w stanie jakby pozbierać się psychicznie przez długi, długi czas. I tak samo jest w przypadku środków wczesnoporonnych, które jakby wpływają na organizm kobiety w sposób tak bardzo drastycznie niszczący.
Chłopaki, tutaj dużo mówiliśmy o waszych funkcjach. Gdybyście mogli zdradzić nam i naszym słuchaczom jakieś wasze najbliższe akcje, które planujecie w ramach właśnie ProLife?
No, myślę, że taką najbliższą akcją jest właśnie ten Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się być może w maju, pod koniec maja lub czerwca. To jeszcze jest do ustalenia. A z takich jeszcze bliższych takich niż ten marsz, no to myślę, że no przede wszystkim reaktywowanie tego ruchu obrony życia. Tak jak mówię, bo musimy zacząć robić takie regularne spotkania. Przyznaję, że troszkę teraz się to nasze uczelnie troszkę się to opuściło, ale chcę to jakby znowu przywrócić do życia, odkurzyć i żeby to znowu działało tak jak wcześniej. Ponieważ mieliśmy zmianę prezesa teraz, dotychczasowo prezes odeszła, bo już u nas nie studiuje, więc chcemy po prostu tak teraz to reaktywować i z racji tego zrobić właśnie tą akcję, o której mówię.
Dominik, wspominałeś wcześniej o tym, że jesteś wiceprezesem fundacji. Czy mógłbyś nam zdradzić parę słów na temat samej fundacji oraz o tym, co teraz w najbliższym czasie będzie się tam działo?
Tak, więc fundacja przede wszystkim jest imienia świętego Jana Pawła II. Jesteśmy Fundacją dla Życia i Rodziny. I z nowym rokiem nowe cele, nowe postanowienia, nowe zobowiązania. Jakby stawiamy to sobie cały czas przed oczy. Fundacja przede wszystkim stawia sobie za cel obronę życia, tej podstawowej wartości jakby na świecie. I jakby całe nasze działania zaczęły się od organizacji właśnie marszów dla życia. I to jest taka pozytywna manifestacja, jeśli można te słowa ze sobą zestawić. I to nie jest protestowanie przeciwko czemuś, tylko to jest manifestacja za czymś, czyli za życiem, czyli przychodzi na to ktoś, kto jest za życiem. I jakby to był zalążek naszej działalności. Potem jakby to wszystko zaczęło się toczyć przez samotne matki, które wspieraliśmy tam materialnie w potrzebach i wolontariat. To był nasz największy atut, bo jakby fundacja w dużej mierze składa się z ludzi młodych, nawet z rodziny, bo moje rodzeństwo też w niej działa. Więc w największej mierze jest to wolontariat, czyli przez wolontariat możemy właśnie docierać z tą wartością życia do ogromnej liczby osób, że wolontariuszy, których mamy, których kształtujemy przez różnego rodzaju warsztaty teraz, czy grupy chociażby artystyczna, czy dziennikarsko-medialna, No właśnie możemy docierać przez te wszystkie rzeczy do jeszcze większej rzeszy osób i właśnie trafiać z nich z tym życiem, z tą wartością życia i z tymi wartościami, które jakby piastujemy w naszej działalności. I trudno jest to robić. Częstochowa jest trudnym miastem, specyficznym, jeśli chodzi o jakby sferę właśnie życia, bo jest miastem, które jako pierwsze dofinansowywało in vitro. Ale także ciekawie można na to spojrzeć pod kątem tego, że jest to duchowa stolica Polski, a z drugiej strony jakby miasto, które właśnie wspiera in vitro. Więc ciężko nam to robić, ale coraz bardziej przełamujemy się. Dostaliśmy ostatnio takiego pozytywnego kopa w postaci dotacji z ministerstwa i to jakby jest takim, no właśnie jak wspomniałem wcześniej, takim kopem do działania, że coraz więcej ludzi zaczynamy pozyskiwać, tych wolontariuszy, coraz więcej inicjatyw podejmujemy, chociażby ostatnie inicjatywy to jest podjęcie niedzieli życia, czyli raz w miesiącu idziemy do danej parafii w kościele, żeby właśnie z tymi wierzącymi porozmawiać na temat tego życia, bo często właśnie w tym środowisku zdarzają się spory na ten temat.
Ja mam takie pytanie jeszcze. Jak wygląda organizacja takiego marszu, o którym wspomnieliście?
Organizacja marszu polega na tym, że gromadzimy się na jakimś dużym jakimś placu. U nas na przykład w Toruniu to jest rynek staromiejski. Spotykamy się z najpierw organizatorzy ustalają takie podstawowe dane, jak ilość uczestników mniej więcej. Przynosimy banery, przynosimy jakieś tam hasła. I po prostu wyruszamy w takim orszaku radości, mamy jakieś często instrumenty muzyczne, gramy, śpiewamy, po prostu świętujemy życie, świętujemy to, że życie wygrało. Co do organizacji, jedynym problemem logistycznym może być przetransportowanie tych wszystkich banerów, wszystkich haseł, wszystkich tych plakatów, bo one są jednak dosyć sporych rozmiarów, więc jedynie to jest problem logistyczny. A co do samej organizacji już na miejscu, to myślę, że to nie ma jakiegoś większego problemu.
Dziękujemy. Nasza audycja Pokój Gościnny dobiega końca, a więc nadszedł czas na pozdrowienia.
Pozdrawiam całą moją rodzinę, dziewczynę Magdę i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich studentów.
Dominika, ty kogo chciałbyś pozdrowić?
Przede wszystkim chcę pozdrowić całą fundację, dzięki której mogę tutaj stać jako jej reprezentant. Całą swoją rodzinę, która mi to wszystko dała i wszystkich wolontariuszy, którzy gdzieś tam mogą mnie słuchać.
Dziękujemy wszystkim słuchaczom za uwagę, naszym gościom za przybycie i zapalenie do tego, aby działać i bronić życia poczętego. Do usłyszenia w następną środę. Z Panem Bogiem.